Toczymy walkę. Walka między ciałem a duchem. Wiecie, że taka się toczy? I właśnie spróbuję was poinformować. List do Galacjan, 5 rozdział, przeczytamy fragment od 16 wersetu do 25. Dosyć obszerny i ja nie będę ich wszystkich omawiał. Ja dzisiaj praktycznie zrobię wstęp do pewnego cyklu. Jak Bóg pozwoli, to on będzie trwał przez kilka niedziel. Niekoniecznie tych po kolei. Mniej więcej widzicie, ale możecie też posłuchać. Otóż powiadam, postępujcie według ducha, a nie będziecie spełniali pożądań ciała. Gdyż ciało pożąda wbrew duchowi, natomiast duch przeciwko ciału. Jedno przeciwstawia się drugiemu, tak że czynicie nie to, co chcecie. A jeśli jednak duch was prowadzi, nie jesteście pod prawem. Uczynki ciała są wiadome. Cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, właśnie rozłamy. Zawiść, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Dlatego powtarzam to, o czym mówiłem już wcześniej. Ci, co tak postępują, nie posiądą Królestwa Bożego. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. Prawo tu nie jest potrzebne. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali swoje ciało razem z namiętnościami i pożądliwościami. Skoro więc żyjemy mocą ducha, postępujmy według ducha. Jest to jeden z ważniejszych fragmentów, który pomaga zrozumieć życie chrześcijańskie. Bo każdy chrześcijanin, ten, który oczywiście nim jest, ma w sobie Boże życie. Więc ma potencjał w sobie, który pochodzi od Boga, Bóg tam go włożył. Na przykład mała pestka wydaje plon w postaci drzewa i potem możemy zrywać owoce. Na przykład pestka z drzewa owocowego. I wtedy jest mnóstwo tych owoców. I kto by pomyślał, że to od takiej jakiejś małej pestki mogą być potem skrzynie owoców. To Bóg w niej zaszczepił taki właśnie potencjał. W małej pestce tak ogromny potencjał, że ty potem przez lata zbierasz skrzynie owoców. Podobnie z ziarnem, które też się zasiewa. I to jest właśnie w tobie. Bóg to czyni z każdym, który do Niego przychodzi, nawraca się do Niego. Zaszczepia tak ogromny potencjał do tego, aby się rozwijał. Więc możesz powiedzieć, no ale gdzie ten rozwój? No to ja właśnie chciałbym trochę to przybliżyć. Ale to jest w tobie. I to oznacza, że zamiast mówić, nigdy tego nie osiągnę, na przykład co tutaj czytaliśmy, owoce ducha, to raczej powinniśmy mówić, kiedy dojrzeję. Więc nie mów, nigdy tego nie osiągnę, bo odpowiedź brzmi, kiedy dojrzejesz. A decyzja o tym, czy chcesz dojrzeć, to właśnie należy do ciebie. Bo nie wszyscy chcą dojrzewać. Niektórzy na to nie mają czasu. Niektórzy nie przywiązują do tego wagi. Niektórzy nie wiedzą jak. Mogą być różne powody, ale wielu chrześcijan, bo do tych słowo też kieruje, po prostu nie dojrzewają, a więc nie osiągają tego potencjału, który w nich drzemie. I to właśnie jest ta tragedia w nas, że wielu wciąż pozostaje w punkcie zero. Nawrócili się i wciąż tam są, jeśli chodzi o wydawanie owoców. Wciąż tam są, jeśli chodzi o zwycięstwo nad uczynkami ciała. Ani nie odnoszą zwycięstwa nad uczynkami ciała, ani nie wydają owoców. Ale ktoś powie, ale on jest trochę cierpliwy. O tym kiedyś powiem więcej, ale to wcale nie musi być owoc Ducha Świętego. Bo może być cierpliwość, radość i życzliwość, która wcale nie jest owocem Ducha Świętego. Później to wyjaśnię. To, że ktoś przejawia cierpliwość, radość i nawet uprzejmość, wcale nie musi być to owoc Ducha Świętego. Może być to wynik jego wychowania. A to nie ma wiele wspólnego z tym fragmentem, który mówi, że to jest owoc Ducha Świętego. Po prostu ci tak wychowali. Może masz właśnie taki temperament. I dlatego tak się zachowujesz. I niektórzy oceniają, o, to dobry chrześcijanin. Nie, on jest wciąż taki sam. Czy tutaj trochę was nie zainteresowałem? To może za tydzień powiem o tym więcej. A teraz pójdziemy dalej, bo tak jak powiedziałem, Bóg zaszczepił w tobie to ziarno, ten owoc, miłość, radość, dobroć, życzliwość, wierność i tak dalej, opanowanie, to tam w tobie jest. Tyle, że może to nie rosnąć. Więc czas dorosnąć. Czy nie słyszeliście tego kiedyś od kogoś? Czas dorosnąć. I to chrześcijanie też powinni usłyszeć. Czas dorosnąć, więc dowiemy się więcej w tym cyklu właśnie o tym. Będziemy chcieli dorosnąć, a dzisiaj dowiemy się choć trochę, czym jest życie według ciała, a czym jest życie według ducha. Życie według ducha, życie według ciała. Jeśli ktoś nie widzi różnicy, to szkoda, bo właśnie wtedy jest problem. Bo jak postępować według ducha? Dowiadujemy się z Biblii, co pochodzi z ciała, a co pochodzi z ducha. Są uczynki ciała, a potem w tym fragmencie poznajemy owoce ducha. I to nie jest trudne, bo każdy z nas może wybrać, czy chce postępować według ciała, czy według ducha. Ta decyzja należy do ciebie. Jeżeli jesteś osobą wierzącą, to tak jak powiedziałem, to ten potencjał w tobie już jest. Więc to nie jest decyzja, która należy do Boga. To jest decyzja, która należy do ciebie. Uczynki ciała są wiadome. Czytałem: cudzołóstwo, nieczystość, rozwiązłość, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, kłótnie, zazdrość, gniew, chorobliwa ambicja, waśnie, rozłamy i tam tak dalej, i tak dalej. Są ludzie, którzy powodują wciąż rozłamy. Tam jest trochę nie do końca właściwe tłumaczenie, bo tam jest w niektórych Bibliach herezja. I ludzie wtedy kojarzą to tylko z jakąś nieprawdą. Ale tutaj chodzi o ludzi, którzy powodują rozłamy. Widzimy, jakie owoce wynikają z życia według ciała, czyli wtedy, kiedy człowiek ignoruje Boga, kiedy ignoruje Bożą wolę, kiedy tak naprawdę nie pozwala Bogu działać w sobie. Wtedy tak, takie rzeczy będą miały miejsce. Natomiast owocem ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, życzliwość, wierność, łagodność, opanowanie. I to jest właśnie twój wybór, jak chcesz żyć. Co oznacza życie według ciała? To skłonność osoby do życia w buncie przeciwko Bogu. Kiedy stajemy się chrześcijanami, to nie kończą się nasze zmagania. Niektórzy mówią, jak ja się nawrócę, to tak teraz będzie pięknie. Nie. Nadal będziesz toczyć walkę, tylko że ta walka nabierze nowego oblicza. Będzie to już inne oblicze. Bo zanim zostaliśmy chrześcijanami, w naszym życiu toczyła się walka. Walczyłeś z Bogiem. Nawet o tym nie wiedząc, walczyłeś z Bogiem. Tak właśnie było. I wszyscy ludzie zostali stworzeni przez Boga, aby mieć relację z Bogiem, aby Go uwielbiać. I to jest właśnie prawdziwe, piękne życie. Ale życie przed nawróceniem bez Boga to skupianie się na wielu sprawach, które prowadzą nas do wielu załamań w naszym życiu, wielu doświadczeń, których mogłoby nie być. Tim Keller w swoim kazaniu opowiada, że życie bez Boga to jest jak próba ciągnięcia wozu bez kół. W pewnym sensie to działa. Da się ciągnąć wóz bez kół. Ale co się stanie z tym wozem, jak będziemy go tak ciągnąć dalej? Raz, my się męczymy niesamowicie, a wóz w pewnym momencie się rozwala. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś taką sytuację. Ja widziałem, jak koń, tam koła odpadły i ta bryczka czy coś po prostu się rozleciała w trakcie ciągnięcia. Już jak nie było kół, ona powolutku się rozlatywała. I tak właśnie jest w naszym życiu, że życie bez Boga to jest takiego ciągnięcie wozu bez kół, czyli to nasze życie, które powoli, powoli, ale nam się rozpada. Coraz więcej nieszczęść, coraz więcej tych uczynków ciała. Ale kiedy stajesz się chrześcijaninem w twoim życiu, w twoim sercu, które kiedyś było przeciwne Bogu, coś się zmienia. Pojawia się tęsknota za Bogiem, tęsknota za pobożnością, tęsknota za miłością, za radością, za cierpliwością, za tym, co tutaj czytamy, są wymienione jako owoc Ducha Świętego. I to wszystko pojawia się w tobie, bo kiedy się nawracasz, jak powiedziałem, Bóg ci to tam zaszczepił. I teraz po nawróceniu masz problem, który miał również apostoł Paweł, że chce robić, ale mi to nie wychodzi, mówi. Toczy walkę. Chcę robić, ale nie robię to, co bym chciał. I to się właśnie w życiu chrześcijan zaczyna. Bo masz stronę, która nadal chce żyć dla siebie, Czyli ciągnie cię w uczynki ciała i jest część z nas, która chce żyć dla Boga. Pojawia się po prostu nowa walka, której wcześniej nie było. Wcześniej to była walka z Bogiem. Tak jak powiedziałem, może nie zawsze uświadomiona, ale z Bogiem. Ale teraz po nawróceniu, kiedy masz nowe życie, pojawia się nowa walka. Ty nie walczysz z Bogiem, mam nadzieję, bo tak w rzeczywistości to walczysz ze swoim ciałem, starym ja. Walka z Bogiem generalnie jest złą decyzją, to mówię do tych wszystkich, którzy muszą to usłyszeć, bo każdy, kto to robi, źle na tym wychodzi. Męczy się i w sumie doświadcza tylko destrukcji. Tak to się będzie kończyło. Jednak nowa walka przeciwko temu, co jest złe w nas, to walka o szczęśliwe życie. A więc ta walka, w której, dodam, wspiera nas Bóg w swojej łasce, on nas nie zostawia w tej walce samemu, to jest ta walka, która prowadzi do szczęścia. To ta walka, która prowadzi do życia. Więc walka przeciwko Bogu niszczy ludzi, ona wykańcza psychicznie i fizycznie i ludzie na tyle nie są mądrzy, po prostu są nierozsądni, bo nadal toczą tą walkę i mając nadzieję, że jeżeli będą przeciwni Bogu, jeżeli będą nie zgadzać się z wolą Bożą, jeżeli nie będą posłuszni Bogu, to będą szczęśliwi. Nie ma takiej możliwości. Będzie to tak jak ciągnięcie tego wózka bez kół i będą się dziwić, co jest im tak ciężko. Nowa walka powinna cię budować. Ona wnosi siłę i daje radość. To jest już inna walka, bo nie toczysz tej walki bezowocnie, bez Boga, tylko Bóg cię wspiera w dążeniu do tego, co najlepsze. Ale chcę powiedzieć, jeżeli nie toczysz tej walki, to twoje życie będzie kuleć. Wielu chrześcijan doświadcza takiego niemrawego życia, nie rozwijają się, bo nie toczą tej walki. I tutaj mogę to już zilustrować tematami, które były wcześniej, cierpieniem. Mówiłem, naucz się korzystać z cierpienia, wykorzystaj cierpienie, żeby ono cię czegoś nauczyło, żeby coś ci pokazało. Pozwól na to. I wielu chrześcijan, jeśli nie toczy tej walki, o której ja teraz mówię, też się nie będą rozwijać. Bo jeżeli chcesz doświadczyć tej właściwej walki, duchowej walki, która niesie życie, to coś musisz zrobić. Ale najpierw zapytam, czy chcesz doświadczyć tej duchowej walki, która niesie ze sobą nowe, błogosławione życie? Ale czy chcesz się przekonać, czy toczysz tą walkę, czy tak naprawdę siedzisz w okopach? Bo wielu ludziom się wydaje, że toczą walkę, ale tak naprawdę siedzą w okopie, mając nadzieję, że kiedy się wojna skończy, to oni sobie opuszczą te swoje stanowisko w okopie. Dlatego się nie rozwijają. Zobaczcie, jak cenni są żołnierze potem w służbie, którzy walczyli na froncie. Ci żołnierze, którzy jeździli na tak zwane misje, szybciej awansują często, ale są bardzo cenieni i zapraszani jako fachowcy w wielu dziedzinach, a kiedy wracają i podejmują się jakichś innych służb, są mile widziani w ochronie i to w tej takiej, nie w budce, na osiedlu. Jeżeli chcesz się przekonać, czy toczysz walkę, to na przykład podpowiem wam, jak to można zrobić. Obiecaj sobie, że przez następne 30 dni każdego dnia będziesz spędzać od 15 do 30 minut, wyznacz sobie samemu, to może być 20 minut, na modlitwie i czytaniu Biblii. Będziesz miał dużo walki. Wielu uda się to zrobić przez 2, 3, 4 dni i potem będzie koniec albo długa przerwa. Ty po prostu spróbuj powiedzieć sobie, a może też komuś, żeby ktoś mógł cię w jakiś sposób sprawdzać, że bez względu na to, co zmieni się w twoim życiu, poświęcisz Bogu te 20-30 minut dziennie, podczas których po prostu będziesz skupiać się na Nim. To może być czas na modlitwę, czas na dziękczynienie, czas na czytanie Biblii i jeszcze możesz tam znaleźć czas, te 5-10 minut w tym czasie, może na czytaniu dobrej chrześcijańskiej książki, która pomoże ci wzrastać. Spróbuj tego, a zobaczysz, jaka walka się rozpocznie. Wszystko w twoim ciele, wszystko w twoim harmonogramie, wszystko na świecie, ciało i diabeł będą cię ścigać, robiąc wszystko, co w ich mocy, aby ci to uniemożliwić. Wtedy poczujesz walkę. Może siedzisz sobie i myślisz, ale ja nie jestem taki ważny. Zrób to, co powiedziałem, a szybko dostrzeżesz, że twoja pozycja jest jednak ważna. Diabeł od razu zorganizuje grupę demonów, aby przeprowadzić natarcie na ciebie. Ale nie martw się tym jednak, bo Bóg będzie ciebie wspierał. Lepiej toczyć walkę z diabłem niż z Bogiem. Jeśli zrobisz to wszystko, co ja tutaj powiedziałem, zrobisz starannie, jeśli będziesz starać się rozwijać, to zaczniesz patrzeć na swoje życie w Boży sposób. To będzie inne postrzeganie. A jeszcze wrócę do tej ważności. Wielu chrześcijan chce coś robić dla Boga. Od tego właśnie zacznij, co tu powiedziałem. Zanim przejdziesz do działania, zacznij robić to, co tu powiedziałem. Dlatego, że kiedy zaczniesz działać, wtedy możesz być osobą nieprzygotowaną na walkę w działaniu na zewnątrz. Najpierw spróbuj ją toczyć w swoim pokoju. Kiedy spędzasz ten czas z Bogiem, będziesz toczył walkę z telefonami. Będziesz toczyć walkę z sąsiadami. Wtedy się okaże, że wszyscy sąsiedzi chcą cię odwiedzić, a wszyscy do ciebie chcą się dodzwonić. Najpierw naucz się tego. I teraz, że ktoś się czuje takim małym chrześcijaninem, takim nieważnym, no to wtedy właśnie zobaczysz, jak jesteś ważny, bo diabeł będzie chciał, abyś przegrał swoją walkę, dlatego że on poczuje się zagrożony. Nawet właśnie tobą, jeżeli ci się wydaje, że nie masz tej wartości, że kimże ja jestem, nie jestem nikim ważnym w Królestwie Bożym. Ale zobaczysz, że diabeł zareaguje, bo to będzie psuło jego plany. Bo ma Bóg wobec ciebie pewne plany. Jesteś światłością, jesteś solą i masz w sobie zaszczepione ziarno, potencjał do tego, aby działać. I diabeł właśnie chce sprawić, aby ten potencjał nigdy się nie rozwinął. Będzie chciał ponownie, jeżeli ruszysz, dzień, dwa, trzy, cztery, robiąc to, co ja powiedziałem, będzie chciał ponownie sprowadzić cię w stan przynajmniej obojętny, abyś się nie rozwijał i nie zagrażał jego planom. A jaki jest jego podstawowy plan? Diabeł chce prowadzić innych do piekła. A ty możesz stanąć mu na drodze. To on z tego nie będzie zadowolony. Bo kiedy zaczniesz świecić jaśniej, będziesz rzucał więcej światła, to on będzie tym, który będzie rzucał w ciebie kamieniami, żeby zbić tą żarówkę przysłowiową. I myślę, że nieraz już to odczułaś i odczułeś, jak on w ciebie rzucał kamieniami, żeby zgasić twoje światło, aby nie świeciło innym. Jeśli zaczniesz analizować swoje życie i zobaczysz, że pewne owoce ducha po prostu nie są obecne, a będziemy to robić przez pewien czas, ale powiesz wtedy, zrobię coś z tym, chcę zrobić coś z tym, to też wiedz, że wkroczysz na ścieżkę wojenną. Bo diabeł zrobi wszystko, aby ten potencjał, to ziarno, które mogłoby wydać plon obfity, no nie wzrosło. I teraz moje pytanie po takiej zachęcie. Czy teraz zdecydujesz się stanąć do walki? Chcesz walczyć o siebie i innych? Bo kiedy stajesz się całkowicie lojalny wobec Boga, to natychmiast zyskujesz wrogów. Jeśli w twoim życiu nie ma walki, to znaczy, że brakuje ci prawdziwej, całkowitej lojalności wobec Boga. Brakuje ci lojalności wobec twojego Pana i Zbawiciela, wyrażonej w twoich wysiłkach, aby wzrastać, aby modlić się, aby korzystać ze środków łaski, aby zacząć służyć ludziom i mówić im o Jezusie. Bo wtedy diabeł nie będzie cię atakował, bo niby po co? Chcesz walczyć? Śmiało. Po prostu zacznij to robić. Biblia mówi, tu zacytuję Jezusa, każdy, kto mnie się wstydzi przed ludźmi, ja będę się ich wstydził przed Ojcem. To może być dobrą motywacją. Warto się też tym przejąć. To dość silna motywacja, abyś zabrał głos i określił się jako chrześcijanin w swoim środowisku. Ciało walczy wobec ducha, ale duch walczy przeciwko ciału. W każdym praktykującym chrześcijaninie. Więc ta walka się toczy. Wiedz, że między ciałem a duchem trwa konflikt. I nie jest to nic dziwnego, choć podejrzewam, że wy to wszystko już wiecie z praktyki, ale teraz dowiadujecie się, że jest to w Biblii. I w tej drugiej części Chcę powiedzieć, że nieważne jak ciemna jest sytuacja, Bóg może ją odwrócić. I nieważne jak beznadziejne wydaje się życie, Bóg daje nadzieję. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, który znacie, tam przeczytamy historię o tym, jak apostołowie podczas głoszenia Ewangelii w Jerozolimie napotkali przeciwności. I co tam się stało? Apostołowie byli straszeni przez władzę, bo władza zagroziła im, że mają tak nie robić. A oni zebrali się razem i modlili się i powiedzieli wspaniałe słowa. Wtedy, kiedy ich życie, ich bezpieczeństwo było zagrożone, to oni się ciekawie pomodlili. Panie Boże, widzisz, jacy biedni jesteśmy. Panie, uratuj nas od prześladowania. Uratuj nas od cierpienia. Nie chcemy cierpieć tak. Wierzymy, że masz moc uchronić nas i przyprowadzić bezpiecznie. No tak byłoby rozsądnie się pomodlić. Rozsądek na to nakazuje, ale oni nie tak się modlili. Oni nie prosili Boga, aby powstrzymał sprzeciw, jak to robi wielu chrześcijan, ale oni się modlili o nadprzyrodzoną odwagę, aby w obliczu tego sprzeciwu mogli dalej Bogu służyć. Niewielu chrześcijan tak się modli. Raczej uciekamy i modlimy się, Panie Boże, odsuń ode mnie tych ludzi, to wszystko. A oni, Panie Boże, daj nam odwagę, wzmocnij nas, chcemy być silniejsi. My się sprzeciwu diabła nie boimy, my potrzebujemy tylko więcej sił. I dlatego Pan Bóg pozwala nam w przemianie, bo Bóg pozwala nam wymazać naszą przeszłość i pokonywać problemy, ale to nie wszystko. To jest już przesłanie ewangelizacyjne. Dla tych, którzy jeszcze nie nawrócili się do Jezusa, chcę powiedzieć, że Bóg ma przebaczenie i może oczyścić cię i możesz rozpocząć nowe życie. Ale Bóg też pomaga potem ludziom, którzy się nawracają, przemieniać ich charakter. I teraz moje kolejne pytanie, czy chcesz zmienić coś w sobie i czy zamierzasz to zrobić? Bo teraz wkraczamy w proces. Bóg zmienia nas w 2 etapach. Pierwszy etap to o tym, którym już powiedziałem, o tym również czytamy w 2 liście do Koryntian, 5 rozdział, 17 werset. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Więc mamy nawrócenie. Pierwszym punktem zwrotnym jest po prostu nawrócenie się do Jezusa Chrystusa. Czyli w pełni świadome zwrócenie się do Boga, zwane przez niektórych nowonarodzeniem. Potem następuje już trwały proces. Ten opisany na przykład w liście do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Jakże również w tym naszym dzisiejszym fragmencie. I dlatego chcę powiedzieć, nie pozwól światu, temu, co jest wrogie Bogu, aby to ciebie zmieniało. Ty pozwól Bogu, aby ciebie zmieniał. Bo Bóg pragnie nas przemieniać. I Boży plan wobec ciebie jest naprawdę dobry, bo on prowadzi do celu, jakim jest prawdziwa dojrzałość. Nie po to rolnik sieje ziarno, żeby nie zbierać plonu i się nim radować. Nie po to ty zasadzasz sobie jakąś pestkę w ogrodzie czy gdzieś indziej, żeby potem nie korzystać z owoców tego drzewa. Możesz korzystać, ale może cały czas siedzi w tobie pestka, a mógłbyś żyć całkiem innym życiem. Bóg ma różne sposoby na to, ale celem jest, abyśmy przejawiali w sobie owoce Ducha Świętego albo owoc Ducha Świętego. I kiedy Duch Święty kontroluje twoje życie, to wytwarza właśnie te błogosławieństwa, bym to nawet określił, wspaniałe cechy, miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Mam kolejne pytanie. Ilu spośród ludzi, z którymi pracujesz, z którymi się kontaktujesz, wykazuje te cechy? Ilu spośród ludzi, z którymi się stykasz, mogliby powiedzieć, że ty takie cechy przejawiasz? Musimy jednak pamiętać, i to chcę tutaj zaznaczyć, że owoce ducha to nie są czymś, co my wypracowujemy. Tak jak powiedziałem, to Bóg w nas zasiewa ziarno i są one czymś, co Bóg wytwarza w nas. Ale kiedy? Wtedy, kiedy całkowicie powierzymy Mu swoje życie, kiedy pozwolimy Mu, aby mogło się to przejawiać, a czasami będzie to w walce. Więc zbliżając się do końca, chcę powiedzieć, nie odkładaj swojego dobra na później, bo to twoje dobro. Rick Warren napisał w swojej książce, tylko jedna rzecz powstrzymuje cię przed zmianą i staniem się osobą, którą ty i Bóg chcecie, abyś był. Nie jest to diabeł, nie są to inni ludzie, nie są to okoliczności. Jest to zwlekanie. Spotykam wielu ludzi, którzy przygotowują się do życia, ale nigdy tego nie robią. Mówią, chcę się zmienić, to możesz im zadać pytanie, dobrze, fajnie, ale kiedy zamierzasz to zrobić? Ilu ludzi chce się zmienić? Wszyscy. Ale wciąż odkładamy na później wiele spraw. Odkładamy wizytę u dentysty, odkładamy pójście na operację, której potrzebujemy, odkładamy czas na spędzanie go z dziećmi, odkładamy przejście na zdrową dietę. Kto z Was wciąż odkłada przejście na zdrową dietę? Nie musicie podnosić rąk. Odkładamy poprawienie kondycji fizycznej, a co najważniejsze, wielu odkłada czas na poważne potraktowanie swojej wieczności. Wielu odkłada czas na zaangażowanie się w służbę Bogu. Mówią lub myślą któregoś dnia. I najczęściej ten dzień nigdy nie nadchodzi. Tylko jedna rzecz powstrzymuje cię przed zmianą i staniem się osobą, którą ty i Bóg chcecie, abyś był. I jak powiedziałem, nie jest to diabeł i nie są to inni ludzie, nie są to okoliczności. To jest zwlekanie. To jest zwlekanie. Czyli odkładanie na później jest zgubne, bo najczęściej ten dzień nie nadchodzi. I pozwólcie, że zakończę historią o żabach. Dotyczy to wydarzeń związanych z wyjściem Izraelitów z Egiptu i 10 plag, które Bóg zesłał na Egipcjan. A że historię znacie, to nie będę wam opowiadał. Ale jestem przekonany, jeżeli się mylę, to później możecie mnie wyprowadzić z błędu, ale jestem przekonany, że nikt tutaj nie zwrócił uwagi na pewne zdanie. Jakże mało istotne. Nie, w naszym temacie bardzo. Ale przeczytajmy sobie Księga Wyjścia, rozdział 8. Taki wyrwany z kontekstu. Wypuść mój lud, aby mi służył. To słowa do Faraona. Jeśli nie pozwolisz mu wyjść, ja ześlę żaby na cały twój kraj. Nil zaroi się od żab, wypełzną one i wedrą się do twojego pałacu, do twojej sypialni, na twoje łóżko, jak również do domów twoich dworzan i twojego ludu, nawet do twoich pieców i mis na ciasto. Żaby oblezą ciebie, twój lud i cały twój dwór. Kto by tego chciał? Wyobraźcie to sobie, wczujcie się w tą sytuację. Wszędzie żaby. Niektórzy mieli w domu karaluchy i też otwierali szafki, wyłażą karaluchy. Otwiera miskę, gdzie było trochę jedzenia, karaluchy. Ale tu mamy plagę żab. Biblia mówi, że te żaby były wszędzie. W końcu Faraon wezwał Mojżesza i powiedział, dobrze Mojżeszu, poddaję się. Mojżesz zapytał, kiedy chcesz pozbyć się tych żab? Teraz dochodzimy do tego. Kiedy chcesz pozbyć się tych żab? I pada dziwna odpowiedź. Domyślam się, że w pobliżu Faraona nie było jego żony. Bo gdyby była, pewnie odpowiedź padłaby inna. Odpowiedź Faraona przypomina mi właśnie współczesnych ludzi, bo Faraon mówi jutro. Musiał oszaleć. Dlaczego ktoś chciałby czekać dłużej na pozbycie się tych żab? Faraon mówi jutro. Dlaczego ktoś miałby odkładać zmianę, która miała przynieść coś pozytywnego? Spodziewalibyśmy się, że Faraon powie, pozbądźcie się żab natychmiast. Kiedy masz w domu smród, kiedy cieknie rura, kiedy coś jeszcze innego się dzieje, i przychodzi fachowiec i mówi, kiedy chcesz, żeby się tego pozbyć? Jutro. Kiedy łażą po tobie wszy. Kiedy chcesz się tego pozbyć? Jutro. To jest w ogóle dla mnie nie do zrozumienia. Dlaczego ludzie chcą jutro lub kiedyś w przyszłości być szczęśliwym, pozbyć się pewnych rzeczy? Ty i ja robimy to przez cały czas zwlekamy, odkładamy zmiany, o których wiemy, że będą dla nas dobre. Dlaczego? Mogą być różne tego powody, ale nie sądzę, żeby żaden był z nich dobry. Więc zrób to dzisiaj. Dzisiaj poproś Boga o zbawienie, o Boże zbawienie. Nie odkładaj nawrócenia się do Boga na kiedyś indziej. Dzisiaj jest ten dzień. Dlaczego chcesz żyć z żabami jeszcze jakiś czas? Zaufaj dzisiaj Bogu. Dzisiaj postanów, że podejmiesz walkę o swoje życie. Dzisiaj pozwól Bogu, aby prowadził cię do przemiany twojego życia i charakteru. Chociaż może zgodzić się ze mną we wszystkim, co ja tutaj powiedziałem, to nadal możesz czekać i pozwolić Jezusowi pomóc ci kiedyś. Bo to, że ktoś się ze mną tutaj zgadza całkowicie, to po wyjściu z tego miejsca nie oznacza, że cokolwiek w jego życiu się zmieni. Bo możesz sobie powiedzieć jutro. Kiedy Bóg ma usunąć to wszystko, te żaby z twojego życia? Jutro się tym zajmę. A Jezus Chrystus ma moc, aby już teraz zmienić twoje życie. On daje ci siłę, abyś zaczął i kontynuował. Więc da ci siłę, aby zerwać łańcuchy zwlekania również. Jezus Chrystus oferuje ci nowe życie, całkowite przebaczenie. Bóg chce ci powiedzieć, że nie jest jeszcze za późno, aby zacząć od nowa. Nie jesteś też porażką. Jestem porażką. Niektórzy o sobie mówią. Nieudacznikiem. Nie. Dopóki się nie poddasz, nie jesteś porażką ani nieudacznikiem. Walcz. Przyjdź dzisiaj do Boga i zaufaj Mu. Odwracając się od grzechów, które prowadzą cię na manowce, na utrapienie. Dzisiaj przyjmij Boże przebaczenie. Dzisiaj powiesz Bogu swoje życie. Ale również dzisiaj postanów walczyć o to ziarno, które Bóg w tobie zaszczepił. Niech ono owocuje. A z Bożą pomocą wydasz obfity plon. Amen.